Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W niedzielny poranek wita Państwa ksiądz Kamil Dąbrowski. Niedziela to szczególny czas. To dzień, w którym wyhamowujemy, zatrzymujemy się nad tym, co powinno być najważniejsze. Maryja, która prowadzi nas w tym miesiącu, jest pełna łaski, a ta znajduje się w Słowie Bożym. A zatem posłuchajmy niedzielnej Ewangelii z komentarzem. Z Ewangelii według świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Niegdyś o człowieku, który znał się na wielu dziedzinach, mówiono, to jest człowiek renesansu. Wydaje się, że wielu z nas chciałoby mieć taki przydomek. Może dlatego, że czujemy się ekspertami od wszystkiego. Jakże często można usłyszeć w prywatnych rozmowach: znam się na muzyce, jestem genialny, jeżeli chodzi o literaturę, znam się na budowlance, na samochodach, na przyrodzie, na polityce, jak nikt znam się na ludziach. Ekspert za ekspertem, nauczyciel za nauczycielem. Gdy jednak oglądamy teleturniej 1 z 10, okazuje się, że nasza wiedza jest naprawdę uboga. Więcej nie wiem, niż wiem. Czy dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do tego, abyśmy byli nauczycielami, którzy mają znać się na wszystkim? Owszem, Jezus mówi do ciebie: idź i nauczaj. Jednak nie czytaj Ewangelii od końca. Zanim Jezus posłał uczniów do nauczania, wpierw kształtował ich serca, formował ich, aby stawali się Jego uczniami. W tym procesie niejednokrotnie leciały przysłowiowe wióry, były wzloty i upadki, wielkie zwycięstwa i sromotne porażki. Jeśli chcesz dobrze wypełnić polecenie Jezusa, pamiętaj, najpierw uczeń, potem apostoł. Zanim staniesz się ekspertem, wpierw zapragnij być uczniem. A nawet jak już zostaniesz ekspertem od Pana Boga, pamiętaj, że twoje serce wciąż ma być sercem ucznia. Pierwsze musi być pierwsze. Pamiętaj, że nigdy nie będziesz na tyle uformowany, aby sprostać zadaniu głoszenia dobrej nowiny. Dlatego Jezus zapewnia: będę przy tobie aż do skończenia świata. Misja, którą powierza ci Bóg, jest wielka i po ludzku niemożliwa do wykonania. Jednak z Nim to, co niemożliwe, staje się możliwe. On jest Bogiem wszechmogącym. Nie trochę mogącym, ale wszechmogącym. Jeśli jesteś rodzicem, to twoim światem do głoszenia jest przede wszystkim rodzina. Może masz dziecko, które przygotowuje się do pierwszej komunii świętej. Pamiętaj, że jako rodzic jesteś jego pierwszym i najważniejszym katechetą. Jeśli jesteś babcią lub dziadkiem, nie rezygnuj z modlitwy za swoje wnuki. Oni, choć teraz niejednokrotnie mogą buntować się przeciwko Kościołowi i być może negują zasadność wiary, to tak naprawdę szukają szczęścia, szukają Boga. Niech twoja pokorna modlitwa będzie im towarzyszką w tych poszukiwaniach. Jeśli jesteś księdzem, to nie zapominaj, że każda osoba, którą daje ci Bóg, chce jednego – dobrej nowiny. I nawet w kancelarii możesz być wielkim ewangelizatorem. Niekoniecznie musisz prowadzić potężne rekolekcje. Wystarczy, że będziesz człowiekiem. Dobrym, Bożym człowiekiem, takim, który przyciąga do Boga, a nie odpycha. Może warto wziąć sobie do serca te słowa. Pomagając jednemu człowiekowi, nie zmienisz całego świata, ale świat zmieni się dla tego jednego człowieka. Odwagi. Idź z Bogiem świadczyć, że tylko w Nim jest pełnia szczęścia.
Słyszę Twój głos, jesteś tak potężny, ze swych komnat zrażasz szczyty gór. Uczyniłeś księżyc miarą czasu, słońce zna porę zachodów swych, swego ducha. Zsyłasz na stworzenie, zsyłasz na stworzenie i odnawiasz oblicze ziemi. śpiewać Ci.
Ewangelia i życie.
Maj to taki miesiąc, w którym w wielu kościołach udzielany jest sakrament Komunii Świętej. Oczywiście dotyczy to dzieci, które po raz pierwszy przystępują do spowiedzi świętej, a potem z czystymi sercami przystępują pierwszy raz do ołtarza Pańskiego i w pełni uczestniczą w sprawowanej Eucharystii. Dzisiaj ze mną w studiu jest wspaniała i wesoła rodzinka Karolina, Dominik i Ania Kuklińscy. Bardzo serdecznie Was witam.
Dzień dobry.
Witamy.
Jak to było u Was? Bo z tego co wiem, Ania w tym roku po raz pierwszy przyjęła Pana Jezusa w Komunii Świętej. To jest ważne wydarzenie w życiu Waszej rodziny?
Tak. No, ja myślę, że to jest bardzo ważne wydarzenie. Ania jest naszym drugim dzieciaczkiem, więc już te doświadczenia mamy. 3 lata temu przyjął Pana Jezusa Julek. 3 dni temu Ania. Było to ogromne wydarzenie. Wszyscy byliśmy bardzo podekscytowani, szczęśliwi. No i Ania była pięknie przygotowana, co najważniejsze. Miała serduszko przygotowane do tego.
Właśnie w jaki sposób dobrze przygotować dziecko do tego, by zrozumiało i tak duchowo przeżyło ten ważny dzień?
No myślę, że najważniejsza jest hierarchia wartości w tym wszystkim, czyli poukładanie w głowie tego, co jest najważniejsze. Bo oczywiście w świecie konsumpcjonizmu mówi się o prezentach, o rzeczach drugoplanowych, takich przyziemnych. Natomiast tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, co jest najważniejsze w tym wydarzeniu, a mianowicie na Pana Jezusa, na wiarę. To, że Ania wchodzi jakby na kolejny poziom bliskości z Panem Bogiem i będzie mogła przyjmować Komunię Świętą ze swojego serduszka. I to jest duże wydarzenie.
Myśmy rozmawiali, że to jest takie nowe życie dziecka, bo teraz może korzystać z sakramentu także pokuty, tak ważnego, kiedy po prostu wyznaje swoje grzechy, rozprawia się z nimi w konfesjonale, no i znowu na nowo żyje nowym życiem dziecka Bożego z czystym sercem.
Ja tutaj widzę też, że nie taki rozwój, generalnie rozwój, nie tylko duchowy, ale rozwój jako dziecka, to jest coraz starsze, coraz bardziej świadoma. To wydarzenie się świetnie wpisuje w taki rozwój ogólny.
Aniu, a jak ty przeżyłaś ten dzień? Był to ważny dzień dla ciebie?
Tak, ważny, dobrze go przeżyłam.
Miałaś jakiś stres? Trochę się bałaś, czy raczej byłaś tak pozytywnie nastawiona i wiedziałaś, że to samo dobro będzie się działo?
No stres był tylko troszeczkę, a tak to ogólnie fajnie.
Przy spowiedzi chyba trochę stresu było, co?
No, przy spowiedzi trochę było stresu, ale tak ogólnie przy samej komunii, no to było okej. Była radość.
Dzisiaj dość dużo mówi się o tym, żeby jednak małe dzieci nie przystępowały do spowiedzi świętej, bo to rzekomo jest bardzo dużym stresem, taką dużą ingerencją w ich rozwój. Czy wy jako rodzice podzielacie ten pogląd, czy raczej widzicie w sakramencie pokuty i pojednania też takie miejsce, w którym powoli można kształtować tą zdrową moralność dziecka?
Temat grzechu w ogóle jest takim trudnym tematem. Myślę, że i dla dzieci, i dla dorosłych. Więc takie mądre prowadzenie swojego dziecka jest dużym wyzwaniem, żeby nie wprowadzić go w lęki, nie wprowadzić go w jakieś niepotrzebne emocje i stresy. Z drugiej strony mam takie poczucie, że kiedy rozmawiamy z dzieckiem i tłumaczymy, że dla księdza to nie jest pewnie nic nowego, co on tam słyszy w tym konfesjonale, pewnie te wszystkie drobne grzechy dzieci, to nie jest nic absolutnie nowego, a z drugiej strony też człowiek ma takie poczucie, że okej, mam świadomość tego, co robi źle i to, co mówię w konfesjonale, no to powinienem z tym gdzieś tam walczyć, czy starać się tego nie powtarzać. No i myślę, że włącza się też w młodym człowieku takie poczucie, że ma sumienie.
Tak, pewnie takiej może nie karności, ale świadomości. Ale wszędzie, w każdym środowisku, na każdym szczeblu gdzieś ten stres jest. Czy to w szkole, czy gdziekolwiek. Trzeba też sobie radzić z tym w jakiś sposób. Jest to nieodzowna część życia i dziecka, i dorosłego. Więc ja uważam, że to nie jest taki stres, który byłby powyżej pewnej średniej, którą się spotyka na przykład w szkole. A tak jak mówiła Karolina, rzeczywiście ta świadomość tego, co jest złe, jakie są przewinienia, budowanie tego pionu moralnego jest bardzo ważne i właśnie według mnie to już jest ten moment w życiu dziecka, ten wiek, gdzie to jest jak najbardziej pożądane i pozytywne, żeby taką świadomość kształtować.
Bo bardzo często, kiedy się mówi o pierwszej Komunii Świętej, to mam takie wrażenie, że nieco się zapomina, że to jest ten sakrament numer 2, bo tym pierwszym jest oczywiście sakrament spowiedzi, żeby z czystym sercem przystąpić do Komunii Świętej, więc dziecko de facto przyjmuje 2 bardzo istotne sakramenty. I według mnie również spowiedź jest doświadczeniem na pewno przepełnionym jakimś tam lękiem, stresem, ale przede wszystkim jest to doświadczenie, które zawsze kończy się happy endem, no bo przecież w konfesjonale idzie o to, że kapłan w imieniu samego Pana Boga odpuszcza grzechy człowiekowi, więc myślę, że trzeba też patrzeć na sakrament spowiedzi w sposób taki pozytywny. Zdarzyło się coś, coś nie wyszło, został popełniony grzech, ale jest ratunek, jest Pan Bóg, który jest przede wszystkim miłosierny i chce nam bardzo konkretnie pomagać, byśmy mogli to życie pięknie przeżywać. A jeżeli chodzi o gości, prezenty, wiadomo, że najważniejszy jest Pan Bóg, ale nie można też pomijać tego aspektu rodzinnego, bo to jest jednak piękna okazja, żeby spotkać się, porozmawiać, żeby spędzić ten czas. Jak wy oceniacie tą rzeczywistość, jak to w waszym przypadku przebiegało w tym roku?
Czy ja to jestem bardzo szczęśliwy, bo dzięki tej komunii część mojej rodziny, wujkowie moi, w końcu pojawili się gdzieś tam na uroczystości wspólnej rodzinnej i się cieszę, bo to taki moment integracji, czyli reintegracji właściwie, bo jakiś czas był tak, że spotykaliśmy się rzadziej, a ta uroczystość spowodowała taką integrację rodzinną, więc dla mnie to jest bardzo duże wydarzenie i bardzo się cieszę, że byli, że się pojawili. Natomiast jeśli chodzi o prezenty, no to tutaj trzeba też jakiś zdrowy rozsądek zachować, bo wiadomo, jak to jest i w szkołach, i w środowiskach, że często się mówi o rywalizacji, kto dostał więcej, kto mniej, kto więcej pieniędzy. To na pewno nie może być kościół niezgody, czy w rodzinach, czy w środowisku dzieci, czy w szkołach. I tu uważam, że trzeba mieć spory dystans do tego i mi się zdaje, że generalnie na co dzień mamy wszystko, co potrzebne do życia, a to jest tylko dodatek.
Dla mnie też prezenty nie są jakieś najważniejsze, aczkolwiek wiadomo, że dzieci czekają na te prezenty, no bo to jest duża uroczystość i kolejny powód, żeby poświętować. Dlatego uroczysty obiad, dlatego te podarki, ten młody człowiek w centrum zainteresowania, który czuje się też taki bardzo ważny. Jak to było, Curoś?
No, było dobrze, no tak, poczułam się fajnie.
No, więc ja myślę, że te prezenty są takim miłym dodatkiem do tego wszystkiego, do tej wielkiej zmiany, do tego wielkiego wydarzenia.
I to bardzo przypomina święto Bożego Narodzenia, bo tam też często młodzi ludzie zapominają o istocie tego święta. Tutaj taką kulminacją jest ten święty Mikołaj, który przynosi prezenty, a tu trzeba wiedzieć, że się pod tym wszystkim kryje i że są sprawy ważne i ważniejsze. Czyli ta hierarchia znowu się pojawia, więc jak gdyby widzę tutaj analogię dużą.
Jak rozmawiać z dziećmi o wierze, o Bogu? Bo mam takie wrażenie, że nieraz my jako dorośli patrzymy na tych maluszków albo na nieco większe dzieci, takim poczuciu, że one nic nie rozumieją, więc dokonuje się taka infantylizacja przekazu. Czy tak jest naprawdę? Czy warto rozmawiać tak normalnie z dziećmi na temat Pana Boga?
Dla mnie zawsze najbardziej mówią czyny. Nawet więcej niż słowa i staramy się jako rodzina właśnie uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej. Od ponad roku nasz syn jest ministrantem, co jest dla nas też wielką radością.
I on się z tym spełnia bardzo, że to nie tylko dla nas, ale on też jest coraz bardziej zaangażowany i się cieszy bardzo z tego, że może być w tej wspólnocie.
Dokładnie, więc no modlimy się z dziećmi, staram się wieczorami z nimi uklęknąć. Ja tak prywatnie odmawiam nowenny pompejańskie, więc dzieciaki też widzą, że mama gdzieś tam się modli, że w tym miejscu szukam ukojenia, jakiego spełnienia. No teraz dzięki właśnie tej komunii też mogliśmy trochę więcej porozmawiać właśnie o tym sakramencie, o tym, że jest ta bliskość z Panem Bogiem, że cokolwiek by się działo zawsze z Panem Bogiem, można pogadać po prostu, że on no właśnie jest na wyciągnięcie ręki właśnie dzięki temu sakramentowi.
A mi się zdaje też, że tutaj bardzo istotnym tematem jest fakt, że pewien błąd, ja to odbieram jako błąd, może nie jest to błędem, ale ja tak odbieram, żeby właśnie jakby nie straszyć konsekwencjami pewnymi, żeby nie straszyć Panem Bogiem. Pan Bóg jest miłosierny, a nie jest katem. A czasami właśnie czy zapędzamy się, czy ktoś się zapędza generalnie w takiej trochę retoryce, że Pan Bóg ci skara, że to nie jest ten kierunek według mnie, bo raz, że dzieci wtedy wchodzą w taki trochę tryb lęku i postrzegają Pana Boga jako kata, a nie jako miłosiernego Boga. Więc tutaj myślę, że właśnie ta retoryka bardziej w kierunku taty, dobrego taty, aniżeli takiego bardzo srogiego kata na przykład.
Trzeba... Że Pan Bóg ukarał? Nie. My nie pokazujemy tak Pana Boga naszym dzieciom.
Myślę, że tu trzeba właśnie podkreślić, żeby to też nie stał się temat bardzo ciężki, trudny, bo...
On może jeszcze bardziej oddalić.
Tak, o, bardzo, bardzo słusznie mówisz, też tak uważam.
Tak, no. Więc ja gdzieś tak właśnie podchodzę do wiary, że Pan Bóg jest miłosierny. I nawet jak upadniemy, jak coś nam nie wyjdzie... To właśnie jest ten konfesjonał.
Co nie znaczy, że trzeba robić...
Nie, no nie.
Znaczy, bo to trzeba mieć też świadomość pewnego pionu moralnego, ale oczywiście tak. Z tą świadomością nie trzeba tak strasznie się bać, czy tej spowiedzi, czy w ogóle nie bać się...
No, żyć, po prostu
błędów,
trzeba żyć.
Nie bać oczywiście. Się błędów, no, bo to są błędy. To nie jest premedytacja, że my czynimy coś złego, bo tak chcemy, tylko są pewne błędy. I tutaj trzeba właśnie mieć świadomość, że Pan Bóg jest miłosierny.
Tak. Ja na przykład dobrze widzę Boga.
Pozytywnie postrzegasz?
Tak.
No super, to się cieszymy.
To jest bardzo dobra wiadomość. Oczywiście po Komunii Świętej, po tej pierwszej Komunii Świętej jest jeszcze tak zwany Biały Tydzień, czyli dzieci wraz z rodzicami przychodzą jeszcze przez pewien czas do kościoła. Jest wtedy też bardziej tak uroczyście w tym kościele. Aniu, jak przeżywasz ten Biały Tydzień? To dobry czas? Warto przychodzić w Białym Tygodniu, żeby spotkać się z Panem Bogiem w kościele?
Tak, warto. Fajnie jest. No ja lubię ten Biały Tydzień. Trzeba tam przychodzić, według mnie, do kościoła na Biały Tydzień, no bo to jest ważne też bardzo.
To tak utwierdza jeszcze, prawda, doświadczenie z niedzieli, żeby tak jeszcze przez kolejne dni no, pożyć w takiej euforii, w takiej radości, że coś ważnego się wydarzyło.
No mi się ten Biały Tydzień podoba.
Bo codziennie się stroimy, to też jest takie miłe, fajne. Ja się nie mogę napatrzeć na moją córeczkę, bo jednak ta piękna alba, przystrojenie włosków, eleganckie buciki, no tak jak właśnie ksiądz zawsze nam przemówi, że no i takie aniołki siedzą w tych ławeczkach. No piękny widok po prostu.
Ja uważam, że takie przedłużenie celebrowania na tydzień, a nie na jeden dzień, to też w jakiś sposób tak gruntowuje ten sakrament i to zostaje z nami dłużej.
Ten okres pierwszej Komunii Świętej to też taki czas dla nas dorosłych do takiego, bym powiedział trochę rachunku sumienia, jak to jest z nami, jest tą taką gorliwością co do przyjmowania Pana Jezusa w Komunii Świętej, bo nie ma co ukrywać, z biegiem czasu możemy się troszeczkę otrzaskać z tym, co jest najświętsze, więc na pewno zachęcam wszystkich słuchaczy do tego, by ten okres pierwszych Komunii Świętych przeżyć też w takim kluczu, takich może majowych rekolekcji, żeby zadać sobie to pytanie, jak to jest ze mną i z Panem Jezusem, czy jestem w ogóle świadom, jak wielki dar otrzymuję, kiedy przyjmuję go w Komunii Świętej. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za miłe spotkanie i rozmowę. No i mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia.
Dziękujemy pięknie.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
Ewangelia i życie.
W ubiegłym tygodniu obchodziliśmy święto świętego Andrzeja Boboli. Ten patron naszej ojczyzny ma ciekawy życiorys. O roli tego świętego w dziejach Polski powie biskup Andrzej Stółkowski.
Święty Andrzej nie tylko zabiegał o jedność narodu, ale sam też pielgrzymując ze swoim ciałem, taką dziwną też drogą przez Konstantynopol, przez Rzym, tutaj do tego miejsca, jednoczył przy sobie naród. Nie dla siebie, ale dla tej jedności, o której mówi dzisiaj Ewangelia, kiedy Jezus modli się też za nas, czyli za tych, którzy uwierzą dzięki słowu Jego uczniów, żeby ta jedność była narzędziem odkrycia Boga, nie celem samym w sobie, ale odkrycia tego, że On jest fundamentem prawdziwej jedności. Nie chodziło Mu o byle jaką jedność, ale o jedność na wzór Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Ewangelia i życie.
27 maja odbędzie się sesja formacyjna Jak owocnie modlić się Słowem Bożym. Poprowadzi ją ksiądz dr Piotr Spyra. Na te rekolekcje można zapisać się przez stronę internetową www.rekolekcje.bialystok.pl. Posłuchajmy księdza Piotra, który zachęca do udziału w tych rekolekcjach.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony ksiądz Piotr Spyra, dyrektor Zamojskiej Szkoły Ewangelizacji. Bardzo serdecznie zapraszam na sesję formacyjną Jak owocnie modlić się Słowem Bożym, która odbędzie się 27 maja w Białymstoku. Jeżeli jesteś osobą, która chciałaby nauczyć się modlitwy Słowem Bożym, albo już to robisz i nie bardzo wiesz, czy robisz to dobrze, czy nie, bardzo serdecznie Cię zapraszam. Podczas sesji dowiemy się bardzo wielu praktycznych rzeczy dotyczących codziennej medytacji Słowa Bożego. Odpowiemy sobie na pytania, co to znaczy, że Bóg jest Bogiem żywym i co z tego wynika, jak Bóg mówi dzisiaj do nas, jak nauczyć się słuchać i rozeznawać głos Pana Boga i jak modlić się modlitwą Lectio Divina i żyć Słowem Bożym w codzienności. bo modlitwa Słowem Bożym jest jeszcze wciąż nieodkrytą modlitwą w naszym Kościele, a Jezus powiedział: nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam i serdecznie pozdrawiam ksiądz Piotr Spyra. Do zobaczenia.
Ewangelia i życie.
26 maja swoje święto patronalne obchodzi Białostocka Szkoła Nowej Ewangelizacji. To dzień, w którym wspominamy świętego Filipa Neri, patrona BSN. Zapraszam w piątek na uroczystą mszę świętą, która odbędzie się w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku o godzinie 18. Słowo Boże wygłosi ksiądz Piotr Spyra, a po zakończonej Eucharystii odbędzie się modlitwa uwielbienia prowadzona przez zespół Powołani, by wielbić.
Ewangelia i życie.
Bardzo serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że okres majowy będzie czasem odnowienia naszej relacji do Pana Boga. Niech uczestnictwo w pierwszych komuniach świętych wzbudza także w naszych sercach refleksje na temat przyjmowania Pana Jezusa w Komunii Świętej. Zapamiętaj to sobie do końca życia. Bóg jest wszechmocny, ale nie może uczynić jednej rzeczy. Nie może przestać Cię kochać. Dlatego jak najczęściej, z czystym sercem, przyjmuj Go w darze Komunii Świętej. Do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Jesteś Bogiem cudu. Jesteś blisko mnie. Zmieniasz niemożliwe w mój kolejny dzień, gdzie możliwości mój kres, tam właśnie Twoja wielka moc objawia się. Moc objawia się, to na Twój głos przycicha sztorm. Tak samo wiem, że swoim słowem zmieniasz mnie. Słowem zmieniasz mnie. Jesteś Bogiem cudu. Jesteś blisko mnie. Zmieniasz niemożliwe w mój kolejny dzień, gdzie możliwości mój kres, tam właśnie Twoja wielka moc objawia się. Moc objawia się. Głos przycicha sztorm. Tak samo wiem, że swoim słowem zmieniasz mnie. Słowem zmieniasz mnie. Zbawiłeś mnie, Ty zbawiłeś.
Śmierć nie zatrzymała Cię, życie w Twoim.